Chciałbym się dzisiaj dzielić takim słowem, które ostatnio było na moich ustach już. Dzieliłem się z tym gdzie indziej z innymi braćmi, siostrami. Takie słowo, które wierzę, że jeśli uważnie będziecie słuchać i będziecie razem ze mną, jako z kaznodzieją tutaj, wpatrywać się w to, co chciałbym dzisiaj, na co chciałbym Słowie Bożym wskazać, to będzie to taka cenna lekcja Słowa Bożego, przynajmniej taka dla mnie była. Czy miałem się dzisiaj dzielić z Ewangelii Łukasza tym fragmentem, kiedy umarł bogacz i umarł też i Łazarz. I okazało się, że tam po drugiej stronie jest coś dużo więcej niż się wydawało. Ale chciałbym jednak wrócić do takiego tematu, z którym ostatnio więcej chodzę i z kilkoma braćmi nawet ostatnio o tym rozmawiałem. Chodzi mi o temat Eliasza i ubogiej wdowy. Coś, co nie jest może czymś, co często się porusza w Kościele, ale wierzę, że w tym fragmencie Słowa Bożego odkryłem pewną mądrość, pewne wyzwanie dla obecnych czasów, dla naszego zboru i wierzę, że i dla waszego zgromadzenia. Jak wiecie, Eliasz, prorok, o którym czytamy w Słowie Bożym, został posłany do ludu Bożego, aby rzucić wyzwanie baalizmowi. Został posłany w czasach, kiedy Baal był czczony, kiedy Baalem się zachwycali i jego zadaniem było pokazać, że nie Baal, ale że Pan jest Bogiem i doskonale swoje zadanie wypełnił. Wiemy, że gdy czytamy Biblię, to do czasów Eliasza podchodzimy dość z takich dobrych czasów, bo przecież najpierw czytamy o tym, że umacnia się królestwo, że naród się umacnia, odchodzi, zostaje odsunięty Saul, przychodzi król Dawid, sprawiedliwość zaczyna być przy rządach, sprawiedliwość zaczyna być u władzy. Następuje taki rozkwit właściwie czci dla Pana i uwielbienia dla Niego. Potem przychodzi Salomon i nadal jest bogato, ale już nie jest tak. Potem kolejni królowie i tak dalej, aż dochodzimy do tego miejsca, kiedy mamy rozdwojenie już, kiedy nic już nie jest tak jak dawniej, a u władzy siedzi jeden z najbardziej bezbożnych królów tamtych czasów, Achab. I wtedy pojawia się Eliasz. Historia o Eliaszu i o wdowie, kochani, to jest historia o wejściu Eliasza w służbę. Właśnie ona opowiada o tym, jak on naprawdę wszedł w służbę, w jaki sposób Bóg go uczył. Tak też i nasza historia rozgrywa się w czasach, jakie ludzie nazywają złymi czasami, niedobrymi czasami. I jeżeli pozwolicie, to zauważyłem i coś takiego ostatnio mnie dotykało, że nie licząc tych kilku rozdziałów, właściwie nawet nie rozdziałów, paru wersetów, kiedy było dobrze przed upadkiem ludzi w grzech. I nie licząc może potem czasów Dawida i jeszcze trochę Salomona i kilku innych maleńkich fragmentów w Biblii, to prawie zawsze czasy dla ludzi Bożych były trudne. Prawie zawsze świadczenie i stanie za Bożą prawdą kosztowało bardzo wiele. W czasach Eliasza właśnie to były czasy, o jakich mówimy, złe czasy. 910 lat przed narodzeniem Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 910 lat przed tym, zanim ta gwiazda nad Betlejem zajaśniała i zanim urodzi się nasz Zbawiciel, mamy historię, która uczy nas o posłuszeństwie Bożej woli. I wiemy, że były to czasy bezbożności władzy. Podobnie jak dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy rządzą ludzie, których zupełnie nie obchodzi niczyj los. Kiedy światem rządzą ludzie mający zupełnie poprzekręcane i demoniczne rozumy. Żyjemy w czasach, kiedy nie można już wierzyć ani w sądy, ani w policję, ani w jakiś porządek. Można wierzyć w Jezusa Chrystusa. Amen. To jest ten, który jest naprawdę dzisiaj sprawiedliwy. I oto w czasach właśnie Eliasza, bezbożność władzy, bezbożność w kraju, bezprawie, ci, którzy wierzą Panu, muszą bardzo uważać na to, co mówią o swoich poglądach. Krajem rządzi zły król, jak już mówiłem, Achab. Kapłani w świątyni są niewierni i skorumpowani i nie ma tam więcej po co iść, dlatego że nikogo nie obchodzi już, czy podobają się Bogu, czy nie. I wtedy pojawia się Eliasz. Wiecie, ciekawą rzeczą jest, kiedy odkryłem, że imię Eliasz oznacza Pan jest Bogiem. Mówimy na niego często, prawda? Eliasz Tiszbita. Tiszbita oznacza miejscowość, z której Eliasz pochodzi, z Tiszby na wschód od Jordanu, ale Eliasz oznacza Pan jest Bogiem. I jakiś czas prorok Eliasz ukrywa się w górach, wiemy o tym ze Słowa Bożego, jest karmiony nad rzeką przez kruki, potem jednak i tam dociera susza, która przychodzi z rozkazu Bożego jako taka kara, jako takie przyciśnięcie dla narodu za ich grzechy, za ich odstępstwa, za to, że służą Baalowi. I kiedy i tam dociera susza, Eliasz bez wody musi zejść w dół. I wtedy rozpoczyna się ta niezwykła lekcja biblijna. Niezwykła lekcja Bożego Słowa, o której tutaj będziemy czytać. Musi zejść do ludzi, ale Pan już tam zobaczył pewną ubogą wdowę. Wiemy, że właśnie ponad 940 lat później Pan Jezus powie, że wiele było w owym czasie wdów w Izraelu, ale że do tej jednej zostanie posłany. Został wtedy Pan Jezus, powiedział, posłany Eliasz. I o tej historii chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć. O czym mówi nasza dzisiejsza historia? Czego się z niej możemy nauczyć? Kochani, ta historia opowiada o tym, jak w posłuszeństwie Bożej woli możemy wzajemnie dla siebie być błogosławieństwem. Wierzycie w to? Ja wierzę, że człowiek posłuszny Bożej woli może być błogosławieństwem dla drugiego człowieka, że nie musimy ukrywać się z naszą wiarą, że możemy świadczyć otwarcie, myśleć otwarcie, być wolnym. Pan chce was uczyć, Pan chce mnie uczyć i możemy wzajemnie dla siebie być błogosławieństwem. Nie ma nic piękniejszego niż kiedy dzieci Boże dla siebie są błogosławieństwem. Niedawno mieliśmy taką sytuację w naszym zborze. Dzwoni do mnie dziewczyna i mówi, pastorze, ona jest w ciąży, i mówi, pastorze, trzeba mnie zawieźć do szpitala. Wróciłam od lekarza i bardzo źle się dzieje. Grozi mi utrata dziecka, lekarz się za głowę złapał. Wiecie, ja jej powiedziałem, za chwilę po ciebie przyjadę, zawiozę cię do lekarza, bo jej mąż wyjechał za granicę, był na wyjeździe w każdym razie. I mówię, za chwilę po ciebie przyjadę i cię wezmę do szpitala, spakuj się szybko, ale jeszcze wezwę cały zbór do modlitwy. Wiecie, mamy tak zorganizowane w zborze, że ja mam taki serwis, że wpisuję jedną wiadomość SMS i wszyscy zborownicy dostają równocześnie w tym samym czasie na komórki te same wiadomości. I napisałem zborownikom, proszę was wszystkich o modlitwę za tą siostrę. I opisałem krótko sytuację na tyle, na ile można w SMS-ie. I zaczęliśmy gorąco wołać do Pana. U mnie w domu razem z bratem, który był wtedy w gości, z moją żoną, z dziećmi, uklękliśmy i prosiliśmy, Panie, ocal to dzieciątko, ocal naszą siostrę. Taka jest wola Boża, abyśmy wzajemnie ciężary jedni drugich nosili, abyśmy się modlili. I wiecie, co się stało? Zawiozłem ją do szpitala i na drugi dzień ją wygonili. Lekarz powiedział, że on w ogóle nie rozumie, dlaczego ona tu jest. Mówi, przecież pani nic nie ma. Pani nic nie jest. Ja nie wiem, czemu pani w ogóle tu przyszła. Chyba jakaś pomyłka była w badaniach, on mówi. My tam znamy te pomyłki. Chwała Bogu, ja wiem, że to nie żadna pomyłka. Ja wiem, kto stoi za tym, kiedy osiągamy zwycięstwo. Niedawno widziałem takie świadectwo pewnego Rosjanina, który uciekł ze Związku Radzieckiego, z obozu takiego dla młodzieży, która inaczej myślała i gdzie próbowali mu wyprać mózg, żeby nie wierzył w Boga, bo pochodził z wierzącej rodziny i rodziców zamknęli w więzieniu. I udało mu się uciec do Finlandii, a z Finlandii udało mu się uciec do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie udzielili mu azylu politycznego. I w Stanach Zjednoczonych ten człowiek lecąc był pewny, że oto teraz będzie mógł służyć Bogu już w pełnej wolności. Jakże się zdziwił, kiedy okazało się, że w Stanach Zjednoczonych w szkole i wszędzie spotkał się z potężną nienawiścią, dlatego że chodził zawsze z Biblią pod ręką, że ciągle mówił o Panu Jezusie. I niezwykłe jest w jego historii to, on powiedział, że tam się musiałem ukrywać, tam nienawidzili Jezusa i tu nienawidzą Jezusa. Wszędzie, gdziekolwiek człowiek głosi Jezusa, świat nienawidzi po prostu tego. Do tego doszło, że tego człowieka pozwali w Ameryce do sądu, bo śmielił się przerwać nauczycielce w szkole lekcje. Kiedy ona mówiła, że człowiek pochodzi od małpy, on się sprzeciwił i powiedział, że człowiek pochodzi przecież, jest stworzony od Boga na Boże podobieństwa, nie od małpy. Wiecie, mieszkał w pewnej rodzinie i to mnie dotknęło, w której oni mieli dzieci i dali mu pokój ze swoim synem, ta rodzina. I on zobaczył, jak ten syn oszukuje rodziców po prostu. Przed rodzicami gra religijnego, chodzi do kościoła, chodzi na szkółkę, ale tak naprawdę nocą słucha złej muzyki, miał ukryte gazety z pornografią, Playboya i tak dalej. I on powiedział do niego taką dziwną rzecz. Mówi, wiesz, w Rosji mamy ukrytych chrześcijan, ukryte chrześcijaństwo, a u was macie ukrytych bezbożników, którzy się kryją pośród chrześcijan i też udają chrześcijan, ale tak naprawdę nimi w ogóle nie są. My w Rosji, mówi, kryjemy się z poglądami, że wierzymy w Boga, a u was się kryją z poglądami świeckimi i udają, że wierzą w Boga. I to mnie, wiecie, zainspirowało. Pomyślałem sobie, ciekawe, ilu w naszym zborze jest ukrytych takich ludzi. Wracam do Eliasza, odpuśćcie proszę Słowo Boże. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Eliasz i wdowa uczą nas lekcji, że w posłuszeństwie Słowu Bożemu jesteśmy wzajemnie dla siebie błogosławieństwem. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, od 9 do 16 wersetu. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, bracia i siostry, od 9 wersetu. Otwórzcie wasze Biblię tam. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasa i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Amen. Co za cudowna historia. Kochani, jak już powiedziałem, możemy siebie wzajemnie wspierać, jeśli w naszym życiu jesteśmy posłuszni objawionej nam woli Bożej. I ta historia teraz pokazuje, jak Boży ratunek przychodzi przez posłuszeństwo woli Bożej we właściwym czasie. To zawsze było bardzo ważne w Biblii. Kiedy Abraham szedł złożyć na ofiarę Bogu swojego syna Izaaka, to kiedy Bóg mu powiedział, Abrahamie, zrobisz tak i tak i tak, to Abraham wysłuchał dokładnie, jaka była wola Boża. Abraham nie powiedział, no już w porządku. Złożę mojego syna, ale zrobię to tutaj koło domu. Nie będę gdzieś tam jeszcze do kraju Moria szedł. Gdyby Abraham nie poszedł tam, gdzie miał iść, gdyby nie wszedł na to wzgórze, na które miał wejść, to nie byłoby przygotowanego baranka, ani anioł z nieba nie powstrzymałby Abrahama przed tym, co miał zrobić. A co za tym idzie, zginąłby jego syn, a Abraham rozczarowałby się Panem Bogiem. Powiedziałby, no Bóg kazał i nic się nie stało, bo nie tam, gdzie trzeba. I tak właśnie dzisiaj wielu ludzi jest rozczarowanych Bogiem. Dlatego, że z jednej strony robimy to, co chce Bóg, ale robimy to nie wtedy, kiedy trzeba i nie tak, jak trzeba i nie w takim stanie, jak należy. I potem się dziwimy, że no, niby Biblia mówi, że jak się to zrobi, to będzie błogosławieństwa w naszym życiu nie ma. I ta historia jest właśnie biblijną lekcją, która ma nas nauczyć pewnej duchowej mądrości. A więc wiemy, że do ukrytego na odludziu Eliasza, Eliasz ukrywa się nad tym potokiem Kedron i do ukrytego tam Eliasza kruki przynoszą jedzenie, Pan go tam zaopatruje, ale pewnego dnia zaczyna brakować i tam wody i zaczyna po prostu i tam doskwierać mu ta bieda, która jest nad całym krajem. Kochani, Bóg wiedział w tamtym momencie, gdzie jest Eliasz, wiedział też o dramacie pewnej wdowy i postanawia nauczyć i Eliasza i tą wdowę. A przede wszystkim, co jest ciekawe w tej historii, to jest taka wielka lekcja dla Eliasza. I Bóg mu mówi, idź do Sarepty Sydońskiej, to jest jakieś 12-13 kilometrów od Sydonu. Było to terytorium objęte całkowitą bezbożnością. Nie wiem, czy wiecie, że Sydon, Sarepta Sydońska znajdowały się pod panowaniem teścia Ahaba, czyli ojca jego bezbożnej żony. Było to terytorium zaprzedane bałwochwalstwu i złu. Jednak Bóg mówi, tamtędy pójdziesz i napotkasz wdowę, której nakazałem, abyś cię żywiła. Bóg nakazał tam jakiejś wdowie, aby zatroszczyła się o niego. I kiedy czytamy teraz, to jest pierwsze takie tutaj rzecz, która może zdziwić człowieka, gdy czytamy, że Bóg nakazał jej żywić męża Bożego, to może to brzmieć dość twardo. Jak to? Uboga wdowa? Mało, że taka biedna, to jeszcze ma żywić takiego chłopa wielkiego. Eliasza ma żywić męża Bożego. Ale Bóg ją kochał. I właśnie jej posłuszeństwo miało stać się jej ratunkiem. Jej posłuszeństwo miało być jej ratunkiem. I tym właśnie jest dla nas Słowo Boże. Kochani, nieważne jak szorstko Słowo Boże może brzmieć, dla świeckiego ucha Bóg lepiej wie, co nam trzeba i lepiej dla nas, byśmy postępowali według Słowa Bożego. Amen. Wdowa miała żywić proroka, a nie prorok wdowę. I zobaczcie, on jeszcze wtedy nie był kimś wielkim, ale na pewno uważał się za kogoś znacznego. Bóg go musiał czegoś nauczyć. Miał w przyszłości stawać przed władcami, przed królami. Miał się stać postrachem bezbożników. Miał wytrzymać presję polityczną, miał wytrzymać presję duchową, jakiej dawno nie był poddawany żaden prorok. I aby mógł się stać tym, kim Bóg chciał go mieć, Bóg go musiał poddać tej lekcji. Ona była tylko biedną wdową. Nikt niczego od niej nie chciał, nikt się niczego od niej nie spodziewał, nikogo nie obchodziło, kiedy położy się i umrze razem ze swoim małym synem. Nikogo to nie obchodziło. Ale Pan zobaczył ją i postanowił w niezwykły sposób działać. Chcę ci powiedzieć, bracie, siostro, dzisiaj, nieważne kim jesteś, ważne co powie Bóg. Nieważne kim jesteś, ważne jest to, co powiada Słowo Boże. Eliasz i wdowa będą sobie w naszej historii usługiwać w posłuszeństwie Słowu Bożemu. I dokładnie tak samo jest w Kościele. W Kościele nie ma wielkich i małych ludzi. W Kościele jest Bóg i by mogły dziać się wielkie rzeczy, to mali ludzie muszą być posłuszni Słowu Bożemu. Inaczej nie będą dziać się żadne rzeczy. Inaczej nic się nie będzie dziać, bo nieposłuszeństwo powoduje, że nasze modlitwy nie znajdują żadnej Bożej odpowiedzi. I oto ta historia, której wierzę, że zobaczycie dziś bardzo ważne rzeczy dla swojego życia. Wierzę, że jest to bardzo ważne przesłanie. Uczy nas przede wszystkim, jak człowiek, który myśli, że jest kimś znacznym, musi nauczyć się przed Bogiem służyć, prosić i być nikim, aby Bóg mógł być kimś. To jest lekcja, której ja się uczę w moim życiu. To jest lekcja, którą Pan i Ciebie chce nauczyć. Pamiętam, czytałem książkę kaznodziei, który się nazywał Charles Swindoll, na pewno wielu z was o nim słyszało, napisał książkę pod tytułem Eliasz. I kiedy opisywał między innymi ten fragment Słowa Bożego, z którego ja dzisiaj tutaj nauczam i zwiastuję, to napisał, że Eliasz tam w tamtym miejscu musiał się nauczyć pokornie poprosić biedną wdowę o pomoc. I wtedy Charles Swindoll w swojej książce opisał pogrzeb pewnego człowieka, jemu współczesnego, profesora greki z seminarium w Dallas Seminary w Teksasie, Berta Sigela. I opowiadał, że był to Taki Boży profesor, człowiek pełny Ducha Świętego, pełny pomazania, szacunku. Wiecie, kiedy inni prowadzili lekcje greki, to studenci ziewali, nudzili się, czekali, aż po prostu lekcja się skończy. Ale kiedy Bert Schigel prowadził grekę, studenci znajdowali pasję w jego nauczaniu. Widzieli, że był człowiekiem, który miał to pomazanie, poznanie, był prawdziwym mężem Bożym. I Swindle zadawał sobie często pytanie, jak mój profesor zdobył takie pomazanie, taki autorytet, który za nim stoi od Boga. I kiedy w 63 roku Bert Schigel umarł, Swindle udał się na jego pogrzeb w Stanach Zjednoczonych i podczas pogrzebu ludzie przypominali różne momenty z życia profesora greki, Berta Schigela. Jeden z ludzi odpowiedział, staruszek już równy wiekiem zmarłemu profesorowi, mówi, pamiętam czasy wielkiego kryzysu w Ameryce. Nie wiem, czy wiecie, ci z was, którzy znają historię, to wiedzą, może nawet niektórzy tutaj na tej sali pamiętają. W 20 latach był potężny kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka amerykańska praktycznie całkowicie upadła. Ludzie ginęli po prostu, w biednych dzielnicach marli z głodu. W tragicznym stanie było wszystko. I wtedy ogłosili, że muszą zwolnić profesorów i zwolnili między innymi właśnie tego profesora Berta Schigela, profesora greki. Powiedzieli, nie mamy więcej pieniędzy, żebyś mógł nauczać greki. Są ważniejsze tematy i nie możemy więcej płacić tobie za lekcje. I wtedy ten człowiek opowiedział, wtedy Bert Schigel poszedł do dyrektora szkoły i powiedział, będę uczył greki za darmo. A żeby szkoła mogła funkcjonować, to zatrudnijcie mnie jako sprzątaczkę. I zaczął myć ubikacje i wynosić kosze, a potem tych samych studentów, którym służył w ten sposób, nauczał greki. Potem został wielkim profesorem i wszyscy go znali. Ale kiedy zadano pytanie, skąd brała się jego pokora, jego charyzma, jego autorytet, to Charles Swindle powiedział, ja wiem skąd się wzięło. Ten człowiek nauczył się uniżyć i służyć innym. Wiecie, to jest lekcja, o której w naszym chrześcijańskim życiu wiele mówimy. Ale coś wam powiem, garstka ludzi w Kościele tylko się jej uczy. My wszyscy o niej mówimy. Przywykliśmy o tym mówić, skazalnić, śpiewać pieśni o pokorze. Przyzwyczailiśmy się, że w Kościele się mówi, że należy być pokornym. Ale tak naprawdę w ogniu doświadczenia bardzo niewielu z nas potrafi nadstawać drugi policzek. Bardzo z niewielu z nas potrafi milczeć i mówić dopiero po fakcie, kiedy wszystko wiadomo. Aby Eliasz mógł służyć wdowie, musi najpierw przyjąć służbę wdowy. To jest pierwsza ważna lekcja, którą chcę, abyście zobaczyli. Aby być o coś proszonym, to trzeba najpierw prosić. Jeśli chcesz być Bożym narzędziem i służyć Bogu w Twoim zborze, czy w miejscu, gdzie Bóg Cię postawił, to najpierw Ty musisz nauczyć się prosić i przyjmować służbę, którą Tobie się oferuje. Bóg pysznym się sprzeciwia, mówi Biblia, a pokornym daje łaskę. Zgadzacie się z tym? Amen, jest tak? A więc jeśli chcesz otrzymać łaskę od Boga, musisz się nauczyć najpierw pokornie prosić. I Słowo Boże mówi nam, że to była wdowa. Jest tu użyte słowo wdowa, a więc człowiek, z którym dzieliła troski swojego życia, człowiek, z którym dzieliła radości swojego życia, człowiek, który ją pewnie kochał, już odszedł i została sama w najgorszych z możliwych czasów, jakie może kobieta zostać sama. Chcę wam powiedzieć, wiem coś o tym, kiedy braknie w domu taty. Wychowałem się w domu, w którym zawsze był dostatek, bo tata wszystko przynosił. Tata miał dobre stanowisko, więc w czasach, kiedy na telefon ludzie czekali po 20 lat, myśmy mieli telefon, mieliśmy pod dostatkiem jedzenia i były w domu pieniądze i nawet dobry samochód. Nigdy nie zapomnę tego dnia, w święta w grudniu, kiedy tata umarł. Do naszego domu przyszła bieda. Przyszli jacyś ludzie i nawet kable ze ścian z telefonu wytargali i zabrali. Bo nie było za co płacić. Pamiętam moją mamę, jak się borykała i próbowała z niczego przyrządzić coś. Mało tego, że musiała pracować, to pamiętacie czasy, kiedy po pracy szło się wstać do kolejki. Nie szło się do supermarketu, tylko mama szła do kolejki. I nigdy nie zapomnę naszej kochanej mamy, jak obciążona siatkami wracała do domu ze zwycięskich łowów. Prawie jak z polowania. na różne rzeczy, które trzeba było wystać. Tu wystać cukier, tam wystać paczkę rodzynek, tu paczuszkę kawy. Pamiętacie wszyscy te czasy, nie muszę przypominać nikomu. Była wdową, w której życie przyszła bieda. I taką wdowę tu mamy, jeszcze większa bieda przyszła w jej życie. I jak trudno żyć, wiedząc, że nie ma na kogo liczyć. Przecież nie mogła porozmawiać poważnie ze swoim małym synem. Każdy z was, kto ma małe dzieci, wie, że z takimi chłopcami małymi czy z dziewczynką nie można poważnie porozmawiać o życiu. Wiecie, nigdy tak się nie zdarzyło, żeby mój maleńki Jasiu, mój mały syn przyszedł do mnie wieczorem i powiedział: tato, wiesz, martwię się, przeżywam, bo nie wiem, czy będziesz miał za co zapłacić rachunki za prąd. On nie przyjdzie spytać o to, on ma 5 lat. Ja nie mogę się zmierzyć, synu mój, Janie, pomóż się, bo nie mamy na chleb, albo nie mamy na to, czy nie mam na ubezpieczenia, czy na samochodu, czy czegoś. Wiecie co, jego to zupełnie nie obchodzi. On jak się budzi, to się bawi, jak idzie spać, to się kończy bawić. I to jest jego małe życie. I takiego małego chłopca miała ta wdowa. Nie wiemy, ile miał lat, wiemy, że był mały. Uważne czytanie tego tekstu pokazuje nam, że był bardzo mały. I ona nie miała na kogo liczyć. Przypominam sobie czasami, kiedy siedzę przed domem. Pamiętam, jak czasem siedziałem przygnieciony różnymi sprawami. Jak moi mali synowie i moja córka przybiegali do mnie, ja siedziałem przed domem, oni przynosili mi to patyk, to kamienia, to ktoś żabę złapał, to jakąś jaszczurkę, to coś innego. I z wielką radością i z przejęciem mi to pokazywali. Dla nich świat był wspaniały, a ja wiedziałem, że stoję przed różnymi wyzwaniami i potrzebowałem wierzyć, potrzebowałem pomocy, potrzebowałem Pana, potrzebowałem wsparcia, kogoś potrzebowałem. I potrafię się wczuć, co musiała czuć ta biedna wdowa, kiedy wiedziała, że w domu jest tylko tyle, że jeszcze dzisiaj zjemy, a jutro mówi, chyba umrzemy. Mogę sobie wyobrazić, jak karmiła swojego syna, dając mu to, co lepsze, a sama sobie biorąc to, co gorsze. Pamiętam, jak nasza mama gdzieś wystała kawałek mięsa, przyrządziła obiad i nieraz, kiedy przynosiłem talerz do kuchni z powrotem po obiedzie, to widzieliśmy, mama sobie brała na ostatku. Taką mamę pamiętam i pewnie takich rodziców i wy pamiętacie, jeśli mieliście normalnych rodziców. Mama jadła na końcu, jadła resztki, bo tak nas kochała, że nam dawała, kiedy brakowało w domu. I jako dzieci nigdy się nie zastanawialiśmy, czemu mama je sama w kuchni, czemu nie je mięsa, tylko ziemniaki rzuca na patelnię po mięsie i wyczyści ziemniakami to, co zostało. Tacy są rodzice, kiedy kochają i nie mogła na nas liczyć, bo byliśmy niedojrzali, żeby jej pomóc. Myślę, że mały syn tej ubogiej wdowy też do niej przychodził, śmiał się, opowiadał. Może przynosił zabawki, które jeszcze zrobił tata. Biegał dalej, zbierał różne patyki, śmiał się. Ona wiedziała, że jutro nie istnieje, a dzisiaj jest też bez nadziei. Wszystko wydawało się jej przeszłością, a przyszłość była ponura, beznadziejna i ciemna. Wiecie, nie wiem, jak Bóg nakazał jej, aby przyjęła męża Bożego w 9 wersecie. Wiemy, że Pan Bóg jej to nakazał i przygnieciona biedą, problemami, poszła zbierać drewno. Wszystko, co miała, to miała dziś. A jutro, tak jak powiedziałem, było odległą, niemożliwą perspektywą. Byłeś kiedyś w swoim życiu w takim miejscu, że wszystko, co się miało, to jest dziś. Że nie wiadomo, co będzie jutro. Że jeśli Bóg czegoś nie zrobi, to jutra może nie być. Kto był w takiej sytuacji, to zrozumie. I tamtego dnia na drodze pojawia się ten niezwykły człowiek. Jeszcze wtedy nie tak znany. Eliasz wchodzi właśnie do Sarepty przez bramę i od tego miejsca w Słowie Bożym zaczyna się wielka biblijna szkoła Eliasza i wdowy. Oczywiście na tym nie ma szyldu biblijna szkoła. To się nie nazywa oficjalnie biblijna szkoła, ale uczą się biblijnej zasady, że w posłuszeństwie woli Bożej Bóg będzie błogosławił. On nie idzie do jakiegoś władcy, nie idzie do jakiegoś znacznego pana w Sarepcie Sydońskiej. Po pierwsze, znaczni panowie byli oddani Baalowi, a po drugie, Bóg mu kazał, aby szedł do wdowy. I spotyka wtedy tą wdowę. Idzie do nędzarzy. A ona ma tylko dokładnie tyle, o ile on prosi i nic więcej. I nad tym wszystkim jest wyciągnięta ręka Boża. I tak się zaczyna nasza historia. Prowadzony Bożym Słowem i pokornie posłuszny prosi. Eliasz zwyczajnie tam prosi. Zobaczcie, nie trzęsie się ziemia, Nie nadjeżdżają ogniste anielskie rydwany, które mówią wdowie, usłuż mu, to jest mąż Boży. Eliasz zwyczajnie musi się pochylić i poprosić. Prosi o wodę, dlatego że wraca z miejsca, gdzie wody już dawno nie było, bo wyschła. I wdowa wtedy idzie, aby podzielić się z nim wodą, ale wtedy okazuje się, że on chce jeszcze chleba. Chleb, Eliaszu! Chleba nie mamy. Ona mówi, nie mam nic pieczonego. Mam trochę mąki, troszeczkę oliwy i nic więcej nie mam. I tutaj jest pierwsza ważna lekcja, o której powiedziałem, że chcę dzisiaj, abyśmy ją zrozumieli. Zobaczcie na to z boku. Wygląda to tak, jak gdyby Eliasz nic nie przyniósł, a chciał jej wziąć to, co ona miała, to, co jej zostało. Czy można się bardziej pomylić w swojej ocenie, niż powiedzieć coś takiego? Że Eliasz nic nie przyniósł, a chciał jej zabrać to, co zostało. Tak czasem ludzie właśnie patrzą na Boga. Kiedy Jezus przychodzi do życia ludzkiego, do życia w nędzy bez Jezusa, do życia w grzechu, Jezus mówi, daj mi swoje życie. A człowiek wtedy mówi, Panie, ja mam jedno życie. Bym miał dwa, to bym ci może dał. Ale mam jedno i to już niewiele mi może zostało. I wtedy Jezus mówi, daj mi twoje życie, a jak ty mi dasz życie, to tak mówi Pan. Kto zabiega o swoje życie, utraci je. Lecz kto swoje życie odda dla Boga, ten zyska wieczność. Amen. To jest pierwsza ważna duchowa lekcja. Zbieram drzewo, ona mówi, by przyrządzić nasz ostatni posiłek. A ty chcesz wszystkiego, co mamy? Gdy to się skończy, ona mówi, to chyba umrzemy. Mam tyle, że starczy dla nas i nie ma już miejsca dla innych przy naszym stole. Tak by się zdawało, że jest. Na szczęście wdowa jest posłuszna woli Bożej. Pozwólcie, że to przeniosę na nasze życie. Nie wiem, kim jesteście, ale może od wielu miesięcy albo lat Duch Święty prosi, abyś poddał mu swoje życie. A może jesteś człowiekiem, który to uczynił. Jesteś tu dzisiaj, aby podzielić się tym przesłaniem z kimś, kto obok ciebie, w twoim domu, cierpi straszną biedę i nędzę i nie chce zrozumieć, że tylko w Jezusie Chrystusie życie może być błogosławione. Poza Jezusem życie jest przeklęte. I nawet życiem go nazwać nie można. Jest wegetacją. Nie wyobrażam sobie dziś żyć bez Jezusa. Czy przy twoim stole jest miejsce dla Jezusa? Czy kiedy dzielisz to, co masz, to jest tam dla Jezusa miejsce? Czy, powiedziałbym nawet więcej, czy jesteśmy świadomi tego, że to, co mamy, ma w całości należeć do Jezusa? Amen. On wyraźnie powiedział, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie lecz będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Czego nas tutaj uczy Słowo Boże? Że są dwa wybory. Kto zabiega o swoje życie, ten naprawdę je straci. Kto je traci, ten naprawdę je zyskuje. A potem pisze o pochwyceniu. I chcę wam powiedzieć, ta lekcja mówi nam, że albo wchodzisz w Bożą rzeczywistość, albo będziesz żył w świeckiej rzeczywistości. Jeden zostanie w realności tego świata, inny wejdzie w realność Boga. I niesamowitą rzeczą jest już tutaj, dzisiaj, zanim pójdziemy do Pana, żyć w Bożej realności każdego dnia. Chwała Jezusowi. To jest niezwykłe, że można doświadczać Bożej realności już teraz. Że już teraz Jezus może być dla nas rzeczywistością. Że już teraz może być prawdą, z którą możemy wszystko przejść. Wiecie, przypominam sobie historię, na pewno ci z was, którzy lubią historyczne książki, ją znają. W 2002 roku, pod panowaniem imperatora Septimus Severius, wydaje taki edykt, który skazuje na śmierć wszystkich naśladowców Chrystusa. To był 2002 rok. I wtedy odnaleziono takie zapiski z tamtych czasów właśnie o pewnej dziewczynie, która nazywała się Perpetua. I ona pochodziła z bardzo bogatego domu. Jej ojciec do niej przyszedł i mówi jej: widzisz, jaki został wydany edykt. A ty chodzisz tam do tych chrześcijan. I imperator nakłada na nasz dom, na ciebie areszt domowy. I będziesz teraz w domu przez 2 miesiące. I po 2 miesiącach straż przyjdzie cię zapytać, czy wypierasz się tego twojego Jezusa, czy nie. I ojciec jej mówi: myśmy ci dali wszystko. Majątek, stanowisko, bogato wydamy cię za mąż. Będziesz rządzić całe twoje życie. Będziesz mieć wszystko, co ci się chce. Tylko weź i wyprzyj się przed strażami tego Jezusa, bo edykt imperatora jest nieodwołalny. I rozpoczęły się kaźń chrześcijan i potężne prześladowania w tamtych czasach. Po 2 tygodniach strażnicy przyszli i zanim zapukali do bram ich wielkiego domostwa, jej ojciec zadał jej takie pytanie: czy jesteś dzisiaj gotowa wyraźnie powiedzieć strażom, że nie masz już nic wspólnego z sektą, którą likwidujemy? I wtedy Perpetua odpowiedziała ojcu w ten sposób: tato, widzisz dzban w podwórzu naszego domu z wodą? On mówi: widzę. Możesz go nazwać jakim chcesz imieniem. Możesz mu wymyślać wiele innych nazw. Możesz go nazwać takim czy innym. Ale to ciągle pozostanie dzban wodą. Bez względu, jak go nazwiesz. I tak mnie możesz nazywać jak chcesz. Ale ja po prostu jestem chrześcijanką. Ja po prostu za Jezusem idę. I ona została aresztowana. Wyprowadzono ją na arenę, została przywiązana do rogów byka, który pogruchotał jej wszystkie kości. Nie została jedna kość cała, była całkowicie połamana. I wtedy w akcie łaski zezwolono, żeby gladiator przebił ją mieczem, żeby się już nie męczyła. I kiedy te prześladowania miały miejsce, stały się wielkim świadectwem, wiecie, to w tamtych dniach powstało powiedzenie, które dziś przeszło do historii, które napisał Tertulian, że krew męczenników jest nasieniem prawdziwego Kościoła. Że postawa tych, dla których Bóg jest realny, w nierealnych czasach, w czasach, w których trudno uwierzyć, że to, co widzimy, jest prawdą, a my w takich czasach żyjemy, Bóg jest realny. I tak jeden zostanie w realności tego świata, a drugi wchodzi w realność Boga. Tak było zawsze i tak jest dziś. I teraz Eliasz jej mówi: daj mi jeść, mówi do tej wdowy. Ona mówi: nie mam nic, mam tylko tyle, jak ci dam, to ja i mój syn umrzemy. A jeśli ci nie dam, no to i tak to zjemy dzisiaj, jutro umrzemy. I on jej wtedy daje słowo od Pana. Eliasz, nawet jeśli jest zaskoczony jej odpowiedzią, to ma słowo od Pana dla niej. Wiecie, pamiętajcie, że to nie była jakaś wielka Boża niewiasta. To nie była jakaś Debora czy Miriam, która widziała takie cuda Boże, że nic nie dziwnego, że się zgodziła na Eliasza. To była prosta, biedna wdowa, której maleńki syn się trzymał szaty i która wiedziała, że dziś ma tylko trochę do jedzenia, jutro umrze. To nie była wielka Boża kobieta, która wiedziała wszystko. Bóg z niej uczynił taką. Ta wdowa słyszy słowo Boże dla jej życia, które staje się ratunkiem i mocą Bożą dla jej życia. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela: mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Gdzie w tamtych czasach bardzo niezbędną rzeczą było, aby wiosenny, jesienny deszcz spadał, aby były plony. Jak wiemy z historii, nie było tego. Panował totalny głód. I on mówi do niej, że tak mówi Pan. I zobaczcie, tak w tamtych czasach, jak i dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w czasach Starego i Nowego Testamentu, Słowo Boże może być dla jednych mocą ku zbawieniu, a dla innych głupstwem. Dzisiaj Nowy Testament nas naucza, że dla jednych mowa o krzyżu jest mocą Bożą dla zbawienia, a dla innych jest czym? Głupstwem. I tak dla tej wdowy ubogiej mogło być. Ona mogła powiedzieć: co ty opowiadasz? Ale Pan jej nakazał, aby go wzięła. My nie wiemy jak, ale Pan jej kazał. I uwierz dziś Słowo Boże, a ono będzie twoim ratunkiem aż do dnia, kiedy Pan przyjdzie. Takie jest przesłanie Eliasza. Takie jest przesłanie Eliasza dla ciebie i dla mnie. Pan do niej powiedział: jeśli uwierzysz i podzielisz się, to do końca tej suszy już ci nie braknie. I tak samo do ciebie, bracie i siostro, posłuchaj uważnie, Bóg dzisiaj mówi, jeśli uwierzysz całym swoim sercem i powierzysz mi to, co zostało w twoim życiu, to nie tylko zyskasz życie wieczne, ale nie braknie ci mojego błogosławieństwa z dnia, gdy zabrzmi głos trąby i zabiorę cię do siebie. Zawsze będę blisko ciebie. I zobaczcie, jaką lekcję biblijną tutaj mamy. Popatrzcie na 15-16 werset. To jest normalnie chrześcijaństwo w pigułce. Definicja chrześcijaństwa w dwóch wersetach. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on, jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garku nie wyczerpała się, oliwy w bance nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Kluczowe słowa tych wersetów. Poszła, postąpiła i w 16 według słowa Pana wszystko się stało. Dzisiaj wiele doświadczamy tego, że patrzymy na wierzących ludzi i nie możemy zrozumieć, czemu ich życie jest byle jakie, do góry nogami jakieś takie poobracane. Problem jest właśnie, że my idziemy i robimy, ale nie to, co powinniśmy robić. I nie całkiem tak, jak Pan Bóg chce. Myślimy, że można coś do połowy Bogu dać i żeby tylko był zadowolony. Ale tu mamy chrześcijaństwo w pigułce. Poszła i postąpiła. Musisz iść i postępować według Słowa Bożego. Poszła i postąpiła, wszystko to według Słowa Bożego. I zobaczcie, to mamy człowieka wielkiej wiary i kobietę prostej wiary, jak zwyciężają pośrodku nieszczęścia. Mąka w garku i oliwa w bańce nie kończyły się, tak jak twoje życie się nie skończy, jeśli darzy Jezusowi. Wcześniej mieli tylko wystarczająco, żeby potem umrzeć. Teraz mają dość, żeby żyć. Czy nie tak wielu ludzi dziś żyje bez Jezusa? Mają tylko tyle, żeby umrzeć. Zauważyliście? Ja jeżdżę, odwiedzam świeckich ludzi też. Mam świecką rodzinę i widzę, jak wegetują, jak biedują, jak się męczą. Mają ciut tyle, żeby umierać mają. Kiedy im mówisz o Jezusie, nie chcą słyszeć. Teraz mieli dość, żeby żyć. A pomiędzy tym była tylko różnica Słowa Bożego. Wcześniej mieli dość, żeby umrzeć, teraz dość, żeby żyć. A różnicę zrobiło Słowo Boże. I zobaczcie, nastały w ich domu dobre dni. W naczyniach nie było dna, a w domu nie było głodu. Czy nie tego pragniemy? I każdy dzień był okazją, żeby chwalić Pana i cieszyć się Jego łaską. Wdowa mogła patrzeć, jak syn rośnie i biega i się cieszy. Nie byli bogaczami, ale nie byli już nędzarzami. I tak my czasem nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli, ale Pan zaopatruje we wszystko, co potrzebujemy. Może nie mamy, wiecie, wiele, ale mamy dość na te dni od Pana. Możemy nie mieć tego, co byśmy sobie chcieli wymarzyć czy zechcieć, ale Bóg wie najlepiej, co nam jest potrzebne. I nie zapominajmy Bogu dziękować za wszystko. Wiecie, tu właściwie mógł być koniec tej historii, ale to by była tylko jedna z lekcji. Pozwólcie, jeszcze krótko powiem coś więcej. A więc pierwszą lekcją z tej historii jest to, że jeżeli dasz swoje życie Jezusowi, to otrzymasz życie wieczne. I ktoś powie, no to chyba nie ewangelizacja, raczej się nie spodziewam, że tu jest ktoś niewierzący. Ja wiem i z pełną świadomością mówię do nas, jako do ludzi wierzących. Do siebie najpierw i do was potem mówię. Musimy się nauczyć. Musimy tak pokochać Jezusa, aby wszystko w naszym życiu Jemu ofiarować. Opinie o nas, nasze autorytety, naszą godność, nasze ja, nasze zdrowie, pieniądze, nasz czas. Wszystko niech będzie Jego, a On zamieni to na garnek, w którym nie widać dnia, na błogosławieństwo, które się nie kończy, z którego będziemy czerpać. To jest pierwsza lekcja. I 17 werset dalej mówi nam, że po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna? Lecz Eliasz rzekł: daj mi twojego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł go do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się 3 razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje.
Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Kochani, życie człowieka nie zależy od dostatku chleba i wody w naszym domu, ale od Bożej łaski. Amen? Jest tak czy nie? Od Bożej łaski zależy. Nie zależy od dostatku dóbr, ale tych 8 wersetów Słowa Bożego, które teraz przeczytałem, pokazuje nam, że od Bożej łaski. To jest kolejna biblijna lekcja, jakiej uczymy się razem z tą biedną wdową i Eliaszem. Kiedy głód nie był już ich wrogiem, kiedy głód został pokonany i zaspokojony i Boże zaopatrzenie i zbawienie przyszło w ich dom, pod drzwiami ich domu przyszedł straszniejszy gość, któremu nie sposób było stanąć na drodze. To była śmierć. My w Chrystusie nie musimy się jej bać, ale posłuchajmy, bo historia uczy nas o posłuszeństwie woli Bożej. Kiedy się nawracamy, jesteśmy posłuszni Panu, to jeszcze nie znamy, czy że mieszkamy w niebie. Ciągle pozostajemy na ziemi. I niedostatek, Królestwo Boże, to nie jest pokarm i napój. To nie jest pokarm i napój. To jest radość, która przychodzi z nieba. Boże życie z nieba. W Duchu Świętym. Gdy widzimy teraz martwego syna i wdowę. Kiedy tak patrzę na tego martwego syna i tą ubogą wdowę, która ma już teraz całkiem złamane serce, zastanawiam się. Jak myślicie, czy byłaby jej potrzebna teraz wiara? Czy jest potrzebna wiara, kiedy stanie się coś tak strasznego w domu? Chcę wam powiedzieć, jest potrzebna ogromnie. Humanizm by powiedział wtedy: zostawcie tą biedną wdowę, umarłe jej dziecko, niech już najlepiej Eliasz da jej spokój. Ale Bóg by powiedział: to nie jest koniec lekcji. Ja dopiero zacząłem z nią i z nim i skończę tą lekcję. Wiecie, nigdy nie zapomnę, ja wam tu dzieliłem się kiedyś moim świadectwem, kiedy Pan rozpoczął w moim życiu lekcję i dał mnie pod rękę pastora Georga z Estonii. Ja po pół roku potąd go miałem. I mówię do żony: to jest wariat, ja z nim już nie wytrzymam. Wyjeżdżamy od niego. On mi ciągle, wiecie, tak mnie nauczał, że ja już nie mogłem jego dyscypliny wytrwać. Ja chciałem pospać ciut dłużej. A on przyjeżdżał i mówi: słuchaj, grubasie, przyjechałeś z zachodu służyć Bogu. A jak chcesz spać, to my tu nie potrzebujemy takich misjonarzy. To do widzenia, do Polski wracaj. A ja chciałem, żeby mnie ktoś szanował, wiecie, i nazywał pan misjonarz. I po pół roku mówię: mam go dość. I modliłem się i mówię: Boże, jadę gdzie indziej. Pojadę na Litwę, do Kłajpedy pojadę. O, tam też będą potrzebni misjonarze i bliżej domu będzie. I wtedy, wiecie, Pan mi pokazał, że jeżeli wyjadę, jeśli zostawię to miejsce, w tym miejscu, w którym teraz jestem, to Bóg powiedział mi: skończę z twoją nauką. Koniec. Już cię nic więcej nie nauczę. Na zawsze skończę z uczeniem ciebie. I nic ciebie nie zrobię. A ja tak pomyślałem: a, to nie Pan, to moje uczucia, to serce moje takie mi bzdury podpowiada. Bóg by przecież tak nie zrobił. I pojechałem do Georga, żeby mu powiedzieć, że mam go dość i jadę sobie. Jeszcze sobie ułożyłem historię, że Pan Bóg mnie powołuje teraz gdzie indziej. I taki fałszywy prorok Kulec pojechał. I powiedzieć mu chciałem, wiecie, że to Pan Bóg oczywiście, nie ja, to Pan Bóg mi kazał. I pukam w jego drzwi. On otwiera drzwi. Ja jeszcze nie zdążyłem móc otworzyć. On mi palec w nos. Czy Bóg ci nie powiedział, że jak mnie zostawisz, to skończy z tobą? A mi włosy, wiecie, na głowie stanęły. Ja do samochodu uciekłem, wracam do domu, mówię, że on nigdzie nie jedziemy. On wszystko wie. I tak jest z ubogą wdową. Bóg jeszcze nie skończył. Chociaż już zaczął. W domu już nie brakowało chleba, ale wiecie, czego jeszcze w domu brakowało? Życia, a życie Boże jest z wiary. I tak jest czasem w naszych domach. Nam już nie brakuje Bożych błogosławieństw. Nam brakuje, żebyśmy naprawdę Jego pokochali i zaczęli dla Niego żyć. I kiedy martwy syn leżał na jej kolanach, na jej łonie, to był dzień wiary i Eliasz musiał wierzyć za nią i za siebie. I Słowo Boże powie pewnego dnia, W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, który doskonale znacie, nawet nie będziecie musieli tego czytać, bo znacie to na pamięć. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, mówi tam ten rozdział. A dokładniej ten rozdział mówi o tym, co ludzie otrzymali przez co? Przez wiarę. Zwróćcie uwagę teraz, że kiedy czytamy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, to mamy tam wymienionych wszystkich mężów Bożych z imienia, ale Eliasza nie ma. Co, Eliasz nie był mężem wiary? Był. Ja myślę, że być może właśnie i ten fragment Hebrajczyków 11 mówi o Eliaszu. Kiedy mówi, że kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych i że to jest możliwe, Eliasz wierzył i się modlił. To był bohater wiary. I zaraz wam powiem, bracia i siostry, czemu. Być może o nim mówi to miejsce. Słowo Boże mówi w księdze Jeremiasza: oto ja jestem Pan Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? I odpowiedź Kościoła brzmi: nie. Ty wszystko, Panie, możesz i nikt nie zaćmi i nikt nie zamarzy Twoich zamysłów. Taka jest odpowiedź każdego wierzącego serca. I teraz chłopiec leżał martwy i już nie oddychał. Nie wiemy, na co zachorował, ale warunki, w jakich żył, dawały wiele okazji do ciężkich chorób. I wdowa załamała się i wiedziała, że jej życie teraz będzie cięższe i trudniejsze niż kiedykolwiek. Do tej pory żyła dla chłopca, teraz została sama. On był jej pociechą, jego dziecinna radość wnosiła życie, wnosiła sens w jej życie. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Tu przechodzimy do dwóch bardzo ważnych punktów. O, jak ja proszę, żeby Bóg to położył teraz w wasze serce. To, co chcę wam teraz powiedzieć, posłuchajcie. W swojej rozpaczy wdowa wini Eliasza, chociaż Eliasz przecież najbardziej jej pomagał w tych czasach. I czasem winimy Boga, Kościół, ludzi ze zboru, nie chcąc niczego słyszeć, bo nas tak rozpacz boli. Często człowiek w rozpaczy i w bólu obwinia i rzuca się na tych, którzy go najbardziej kochają. I teraz moja lekcja, posłuchajcie mnie uważnie. Z tej historii pragnę, abyście się wy i ja, aby każdy z nas nauczył się, jeśli spotkasz swojego brata albo siostrę, który cierpi straszny ból, to nie bądź taki ważny i nie słuchaj tego, co mówi. Ja się już nauczyłem, że jak ludzie cierpią, to obwiniają pastora, kościół, braci, siostry, wszystkich, tylko nie siebie. Zauważyliście? A my wtedy zamiast tak jak Eliasz zlitować się nad ich nieszczęściem, to dyskutujemy z nimi wtedy. Oni są w bólu. I kiedy następnym razem twój brat albo siostra pójdzie przez ból, to nie dyskutuj z nim, ale w milczeniu wysłuchaj jego bólu. I pamiętaj, jak już ktoś kiedyś powiedział, ważniejsze jest rozmawiać z Bogiem o ludziach, niż z ludźmi o Bogu. To jest bardzo ważne. Jakże często widzę w zborze, że ktoś przechodzi tragedię, inni zamiast mu pomóc, to z nim dyskutują i mają najwięcej wtedy do powiedzenia. A on wtedy mówi złe rzeczy, bo go boli i nie myśli, co mówi. Zamiast wtedy od człowieka po prostu się modlić. I tu chcę pokazać wam coś ważnego. Wdowa stała i miała złamane serce. Mówi: twoja wina, ty przyszedłeś grzechy moje na wyciągać. Eliasz nie odpowiadał, nie droczył się, nie tłumaczył. Powiedział coś, co pragnę i marzę, żeby w polskim kościele, żeby w moim zborze ludzie mówili do siebie, kiedy przyjdzie dzień trwogi i dzień trudu. Wiecie, co on powiedział? Daj mi twojego syna. Daj mi twój problem, tak jak to by był mój problem. Daj mi twój ciężar, a ja go będę nosił jak mój ciężar. I wtedy poszedł na spotkanie z Bogiem i dopiero wtedy zaczął mówić. Położył go na swoim łożu. Łożu, które tam jest miejscem odpoczynku, komfortu. Miejscem, gdzie on odpoczywał. Tak jakby powiedział, że nie będzie odpoczywał, że to nie czas, żeby się położyć. Nie czas, żeby spać. To czas, żeby stać nad tym, który jest, z którym jest źle. A więc przyjmijcie, błagam was, przyjmijcie tą lekcję. Gdy zobaczycie swojego bliźniego, jak się stacza ze swoim problemem, to nie udawajmy Eliaszów, bo Eliasz taki nie był. Nie wzywajmy ognia z nieba na tych ludzi, ale wyciąg do nich rękę i powiedz: daj mi twój problem, tak jak Eliasz powiedział wdowie. Daj mi twojego syna. I idź w górę do Pana, modlić się o ten problem. A coś ci powiem, możesz błogosławieństwo Boże doświadczyć, gdy uratujesz życie swojego brata albo siostry. Amen. Zgadzacie się ze mną? Ja nie wiem, ja myślę, że to nie jest herezja, kiedy mówię, że powinniśmy sobie wzajemnie nosić ciężary. Zgadzacie się? Wiecie, ja wiem, że my udajemy takich strasznych świętych. My mamy pomieszane pojęcia. Nam się wydaje, że mąż Boży to jest taki, co tylko krzyczy i rękami macha. Ja sobie tu dziś mogę stać, krzyczeć i na was rękami machać. Jedna Boża myśl i moje serce może stanąć. Ja wiem jedno, że mąż Boży to jest człowiek, który chodzi z Bogiem. I to jest człowiek, który ma dość odwagi, żeby tak jak Eliasz do wdowy, która w rozpaczy już sama nie wie, co mówi. On nie droczy się z nią, nie sprzecza, nie zwołuje członkowskiego. Nie mówi jej, hola, hola, wdowo, ty na mnie nie mów źle. Bo jak ja będę chciał, to niedźwiedź przyjdzie do Sarepty i się z tobą rozprawi. Bo Eliasz mógł tak zrobić. Mógł ogień z nieba ściągnąć, wiecie, że mógł przecież. Eliasz patrzy na nią z żalem, mówi, daj twojego synka. I wziął go na ręce, poszedł z nim do góry. Położył go na miejscu swojego odpoczynku i komfortu. Jego postępowanie pokazuje mi, nie będę spał. Nie będę odpoczywał, aż nie załatwię sprawy mojego bliźniego. I to się znaczy kochać innych. My łatwo się kładziemy spać, bo to nie nasz problem przecież. Kiedy ktoś ma problem. Wiecie, ja w życiu, zanim Bóg mi to pokazał, wielu ludzi skrzywdziłem. I Duch Święty mi pokazał, że mi się wydawało, że to strasznie święte postępowanie jest. Ale patrzę na Syna Bożego, na Baranka Bożego i widzę, jak nosi moje niedoskonałości, jak nosi moje słabości. I wierzę, że przez tą historię Pan chce nam powiedzieć. Kiedy widzisz bliźniego w problemach i grzechu, weźże wyciąg do niego ręce i powiedz, daj mi twój problem, a ja go będę też nosił, jakby to był mój problem. Chcielibyście mieć taki zbór, z którym się tak robi? Ja też marzę. A przecież wszystko, co trzeba, to nasze posłuszeństwo. Co stoi na przeszkodzie, żeby sobie otworzyć zeszyt? Idź, kup do kiosku. Kup sobie 16-kartkowy zeszyt w kiosku i zacznij pisać rzeczy, o które chcesz się modlić, ludzi, których będziesz każdego wieczoru nosił. A od drugiej strony wpisuj Boże odpowiedzi i zdziwisz się chwałą Bożą i obecnością w swoim życiu. Położył Eliasz dziecko na swoim łożu. I wiecie, nie wiemy, dlaczego działał potem w taki niezwykły sposób. Tam 3 razy się wyciągał i tak dalej. Ale chcę wam coś jeszcze powiedzieć ważnego. Po raz pierwszy w historii Biblii, po raz pierwszy w historii ludzkości, to jest scena, kiedy jeden człowiek modli się, żeby Bóg przywrócił życie drugiemu. Nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił i nikt się nie ośmielił tego wcześniej zrobić. Nigdy wcześniej przed Eliaszem żaden człowiek w taki sposób o życie drugiego człowieka nie poprosił. Czy to nie mąż wiary? Nie miał książki. Eliasz nie mógł skoczyć gdzieś do biblioteki i przeczytać, jak się modlić o zmarłych, bo nigdy nikt się nie modlił o to, żeby Bóg wskrzesił z martwego. Martwego. On nie wiedział. Dzisiaj ludzie się modlą do zmarłych zamiast o zmarłych. Ale on się modlił o to, aby Bóg mu podniósł tego martwego chłopca i oddał mu życie. Boże mój, przywróć życie temu dziecku. Wiecie, ja mam wyobraźnię, mogę sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Na dole siedziała załamana matka, wdowa. Spodziewała się, że pewnie za chwilę zejdzie Eliasz i rozłoży ręce i powie, no, nic się nie da zrobić. Mogę sobie nawet wyobrazić, jak słyszała już kroki jego, jak idzie w dół. Ale nie spodziewała się jednej rzeczy, że niesie chłopca na rękach, który będzie z powrotem do niej pobiegnie, żeby żyć. I pomyślałem sobie wtedy, jaka radość, kiedy możemy nosić problemy i ciężary jedni drugich. Jaka radość, to jest duchowy Kościół, wiecie, co to za duchowy Kościół? Jak brat bratu przychodzi i mówi, wiem, że to grzech, koniec z tobą. To tym trzeba do kościoła, na mecz można iść, żeby to usłyszeć. To jest Kościół, kiedy bracia zejdą z miejsca modlitwy i wyciągną rękę do drugiego brata, siostra do siostry i powie, byłem na spotkaniu z Panem w twojej sprawie. Tak mówi Pan. I damy mu żywą odpowiedź od Boga, tak jak Eliasz oddał żywe dziecko wdowie. Wiem, że taki czas przyjdzie na Kościół w Polsce. Wiem, że rzeczy nie będą polegały na tym, co mówią ludzie, ale na tym, co mówi Bóg. To nie w ludzkiej mądrości i mocy się to będzie działo, ale w mądrości Bożej. To u Pana jest rozwiązanie. Eliasz nie stanął i nie chlubił się tym, co zrobił. Ale łaska i Boże błogosławieństwo przykryły tamtego dnia wiele bólu. A wdowa? Wdowa nauczyła się, że Bóg trzyma życie jej i chłopca w swoich rękach. Tak jak my się codziennie uczymy, że to Pan trzyma nasze życie, a nie my w swojej dłoni. Nie chleb, nie woda, ale Boża łaska była warunkiem przeżycia w złych czasach i jest dzisiaj. Kiedy Pan przychodzi do jakiegoś domu, to nigdy już nie jesteśmy tacy sami. I dlatego ten rozdział kończy się wyznaniem wdowy, która zobaczyła prawdziwe Boże działanie. I coś wam powiem, kiedy w naszych zborach będziemy w ten sposób podchodzić do ludzkich problemów, to zaczniemy doświadczać rzeczy, których nie doświadczaliśmy nigdy wcześniej i nigdy dotąd. Ja wiem, że my się oburzamy grzechem. Tylko wiecie, my się bardziej czasem oburzamy grzechami innych niż swoimi. A czasem to jeszcze mocniej się oburzamy na nie, niż Pan Bóg się oburza. Czasem za dużo rozmawiamy z ludźmi, a za mało z Bogiem. I ta historia nas uczy. I chcę, aby jej przesłanie pozostało w waszych sercach. Że niedostatek wody i chleba, ale Boża łaska jest gwarantem naszego życia. Że kiedy Jezus przychodzi i mówi, daj, bo to są czasy duchowej biedy i duchowej suszy. Sami widzicie, co się na świecie dzieje. A Pan Jezus właśnie w tych czasach przychodzi dzisiaj i mówi, daj mi to, co masz. A mówimy, Panie, tak niewiele mam. A Jezus mówi, daj to, co masz. A ja ci powiadam, że z twojego wnętrza popłyną rzeki. Nigdy się nie skończy. A potem Pan nas uczy drugiej lekcji. Kiedy widzisz swojego brata, jak cierpi, to Pan nas uczy z płaczącym płacz, ze śmiejącym się śmiej. Ciężary jedni drugich noście. Daj mi twojego syna. Daj mi twój problem, jakby to był mój problem. A ja przyniosę to przed Pana. Niech ta lekcja, kochani, przyjaciele, bracia, siostry, zostanie w waszym sercu. Pomyślałem sobie, niedawno czytałem o lądowaniu tego lądownika na Tytanie. Słyszeliście wszyscy, to kolejny krok człowieka w kosmos. Ponad 30 milionów kilometrów. Pomyślałem sobie o teleskopach, które przeczesują przestrzeń kosmiczną i brakłoby człowiekowi miliona lat, żeby dotrzeć do jej krańców i dalej rozciąga się Boże panowanie. I pomyślałem sobie, że ten Bóg schylił się i sięgnął w życie ubogiej wdowy w Sarepcie Sydońskiej i nie była dla niego za mała i mało ważna. Jeśli masz dziś problem, Bóg się pochyli i sięgnie w twoje życie. A jeśli Kościół będzie słuchał Pana i żył według woli Bożej, to bracia i siostry staną się dla siebie błogosławieństwem, jak Eliasz stał się błogosławieństwem dla wdowy. Niech was Pan błogosławi. Amen. Amen. Powstańmy i uwielbijmy Pana w modlitwie. Kochany Panie, prosimy Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa dzisiaj, abyś zapieczętował, abyś położył słowo o posłuszeństwie Twojej woli, Twojemu słowu w moje serce, Panie. Proszę Ciebie, moje serce kochało i szukało tylko Ciebie i tego, aby się Tobie podobać. Panie, widzisz słabości me, niedoskonałości naszego życia. Prosimy Ciebie, Panie, dzisiaj, aby nasz Kościół, nasz zbór stał się miejscem, gdzie będziemy mogli na siebie liczyć, na wzajemną miłość, Panie. Abyśmy się nie łapali za słowa, lecz abyśmy nosili ciężary jedni drugich. O, proszę Cię, działaj dzisiaj i rozwiązuj to, co jest w niewoli, aby z serca, aby ci ludzie, którzy nie wiedzą do kogo już przyjść po pomoc, zobaczyli, że w Twoim Kościele jest odpowiedź, w ludzie, który słucha Bożej woli i dla którego ona jest świętością. Ja chwalę i wywyższam imię Syna Bożego na tym miejscu i błogosławię każdego, kto tu przyjechał w imieniu Jezusa. Proszę Cię, Panie, prowadź ich bezpiecznie do domu. Prowadź ich w centrum Twojej woli. Wywyższy swoje imię nad nami i daj nam pojąć Twe słowo. Zapieczętuj je w naszych sercach. I Panie, chcę się uczyć, jak żyć według Niego, a nie tylko Go mówić.